Pierwsza księga Samuela, rozdział 14. Pewnego dnia Jonatan, syn Saula, powiedział do Giermka, który nosił jego zbroję: wyprawmy się na posterunek Filistynów, który znajduje się tuż naprzeciwko nas. Ale ojcu swojemu nic o tym nie powiedział. Saul tymczasem przebywał u granic Gibea, siedząc pod granatowcem w Migron. Było przy nim około 600 żołnierzy. Kapłanem zaś, noszącym efod, był tam Achiasz, syn Achituba, bratanek Ikaboda. Ikabod był synem Pinchasa i wnukiem Helego, który był kapłanem pana w Szilo. Nikt z żołnierzy nie wiedział o tym, że Jonatan wyprawił się na Filistynów. Aby się przedrzeć do Filistynów, Jonatan zapuścił się w przesmyk między dwoma szpicami skalnymi, z których jeden nazywał się Boses, a drugi Senne. Jeden szpic wznosił się po stronie północnej, naprzeciw Mikmas, a drugi po stronie południowej, naprzeciw Geba. Jonatan powiedział do Giermka, który nosił jego zbroję: ruszajmy na posterunek tych oto nieobrzezańców. Może pan będzie nam sprzyjał, bo przecież dla pana nie ma różnicy, czy zwycięstwo przychodzi za sprawą wielu ludzi, czy garstki. Na co jego Giermek odpowiedział: rób to, co uważasz za słuszne. Ruszaj dokądkolwiek chcesz, ja będę z tobą zgodnie z twoją wolą. Wtedy Jonatan dorzucił: zbliżymy się do tych ludzi, niech nas zobaczą. Jeśli nam powiedzą: zaczekajcie, aż przybliżymy się do was, to pozostaniemy na swoim miejscu i nie pójdziemy do nich. A jeśli powiedzą: podejdźcie do nas, to ruszymy, bo pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Pokazali się więc obaj filistyńskiej straży. Filistyni zaczęli mówić między sobą: patrz, Hebrajczycy wyłażą z dziur, w których się pochowali. Po czym zawołali w stronę Jonatana i jego Giermka: podejdźcie do nas, bo chcemy wam coś powiedzieć. Wtedy Jonatan rzekł do Giermka: idź za mną, gdyż pan wydał ich Izraelowi. Jonatan wspinał się, pomagając sobie rękami i nogami, a jego Giermek podążał za nim. Filistyni padali od ciosów Jonatana, a posuwający się za nim Giermek ich dobijał. Był to pierwszy cios, jaki Jonatan i jego Giermek zadali Filistynom. Zginęło ich około 20 na bardzo małej przestrzeni. Zarówno Filistyni, którzy pozostali w obozie, jak i ci, którzy znajdowali się na polu, wpadli w przerażenie. Strach ogarnął nawet sam oddział niszczycielski. Na dodatek ziemia zaczęła się trząść, co spowodowało straszliwą trwogę. Trzymający straże u Saula w Beniaminowym Gibea zobaczyli, że nieprzyjacielski obóz wpadł w popłoch i tłum rozbiegał się na wszystkie strony. Wtedy Saul rozkazał swym żołnierzom: dokonajcie przeglądu i sprawdźcie, kto się od nas oddalił. Zrobili więc przegląd i okazało się, że brakowało Jonatana i jego Giermka. Saul polecił kapłanowi Achiaszowi: przynieś tu efod. Efod był bowiem w tym czasie w obozie izraelskim. Podczas gdy Saul mówił do kapłana, zamieszanie w obozie filistyńskim nieustannie się nasilało. Saul powiedział więc do kapłana: zabierz rękę. Saul zebrał wszystkich swoich żołnierzy i ruszyli na miejsce bitwy. Gdy dopadli wrogów, skrzyżowały się ich miecze i powstało wielkie zamieszanie. Hebrajczycy, którzy poprzednio przystali do Filistynów i którzy zewsząd podążyli do ich obozu, teraz połączyli się z Izraelitami walczącymi u boku Saula i Jonatana. Również ci Izraelici, którzy ukryli się w górzystych okolicach Efraima, dowiedzieli się, że Filistyni uciekają. Teraz i oni zaczęli ścigać i bić Filistynów. Tak to Pan pozwolił w tym dniu Izraelowi odnieść zwycięstwo. Bitwa przeniosła się aż po poza Bethoron. Wojownicy izraelscy byli tego dnia bardzo wyczerpani, ale Saul zaprzysiągł ich słowami: niech będzie przeklęty każdy, kto weźmie coś do ust przed wieczorem, aż dokonam pomsty na moich wrogach. Dlatego nikt z żołnierzy nie brał niczego do ust. Tymczasem wojsko weszło do lasu, gdzie było pełno miodu. Wchodząc do tego lasu, żołnierze zobaczyli, jak miód leje się z plastra. Ale nikt go nie skosztował, gdyż ludzie bali się złamać przysięgę. Jednak Jonatan nie słyszał o zakazie, jaki jego ojciec wydał żołnierzom pod przysięgą. Wyciągnął więc laskę, którą miał w ręce, umoczył jej koniec w plastrze miodu i zbliżył do swych ust. Jego twarz natychmiast nabrała blasku. Jeden z żołnierzy powiedział mu: Twój ojciec uroczyście zaprzysiągł żołnierzy. Przeklęty niech będzie każdy, kto weźmie coś do ust tego dnia. Oto dlaczego ludzie są wyczerpani. Jonatan odrzekł: Mój ojciec wyrządził szkodę krajowi. Spójrzcie, proszę, jak nabrały blasku moje oczy, kiedy spróbowałem troszkę tego miodu. O ileż większa byłaby klęska Filistynów, gdyby tak wszyscy żołnierze posilili się dzięki łupom, jakie zebrali u swych nieprzyjaciół. Tego dnia Izraelici walczyli z Filistynami od Mikmas aż po Ajalon. W końcu byli tak wyczerpani, że rzucili się na łupy wrogów, biorąc owce, woły i cielęta. Następnie zabijali je na miejscu i jedli mięso razem z krwią. Doniesiono więc Saulowi, że żołnierze grzeszą przeciw Panu, jedząc mięso zmieszane z krwią. Saul zawołał: Co za niewierność! Zatoczcie mi tu natychmiast wielki kamień. Potem Saul rozkazał: Rozejdźcie się między ludźmi i każcie im, aby każdy przyprowadził tu swojego wołu czy owce. Tutaj będziecie zabijać wasze zwierzęta i następnie możecie je jeść. W ten sposób nie będziecie grzeszyć przeciw Panu, jedząc mięso w miejscu, gdzie odsączono jego krew. Tego wieczoru każdy Izraelita przyprowadził tam swoje zwierzę i tam je zabił. W ten oto sposób Saul zbudował ołtarz dla Pana. Był to pierwszy ołtarz, jaki Saul zbudował Panu. Potem Saul wydał następujący rozkaz: Ścigajmy Filistynów tej nocy i rabujmy aż do poranka, aby żaden z nich się nie ostał. Odpowiedzieli mu żołnierze: Rób wszystko, co uważasz za słuszne. Ale kapłan powiedział: Poradźmy się najpierw Boga. Saul więc zapytał Boga: Czy mam ruszyć za Filistynami, czy wydasz ich w ręce Izraela? Ale tego dnia Bóg nie odpowiedział. Wtedy Saul powiedział: Zbliżcie się do mnie, wszyscy przywódcy Izraela, i zbadajcie uważnie, jaki to grzech dzisiaj popełniono. Bo przysięgam na życie Pana, Wybawiciela Izraela, że winowajca poniesie śmierć, choćby to był mój syn, Jonatan. Ale nikt z żołnierzy nic mu nie odpowiedział. Wówczas Saul rzekł do Izraelitów: Wy wszyscy ustawcie się po jednej stronie, a ja i mój syn Jonatan staniemy po drugiej stronie. Żołnierze mu odpowiedzieli: Zrób, jak uważasz. Wtedy Saul modlił się do Pana, Boga Izraela: Dlaczego nie odpowiedziałeś dzisiaj Twojemu słudze? Panie, Boże Izraela, odpowiedz przez święte losy. Jeśli winien jestem ja albo mój syn Jonatan, odpowiedz przez Urim. Jeśli zaś winne jest całe wojsko Izraela, odpowiedz przez Tumim. Los skazał na Jonatana i Saula. Lud natomiast okazał się bez zarzutu. Saul rozkazał: Niech rzucą losy między mną i moim synem Jonatanem. I został wskazany Jonatan. Wtedy Saul mu powiedział: Powiedz, co zrobiłeś. Jonatan mu odpowiedział: Końcem laski, którą miałem w ręce, nabrałem troszeczkę miodu i zjadłem go. Oto jestem. Mogę umrzeć. Saul zawołał: Niech mnie Bóg ciężko ukarze, jeśli nie poniesiesz śmierci, Jonatanie. Żołnierze jednak powiedzieli do Saula: Ma umrzeć Jonatan, który przyczynił się do tak niesłychanego zwycięstwa Izraela? Przenigdy. Na życie Pana, nie pozwolimy, aby mu spadł choćby jeden włos z głowy, bo z pomocą Bożą uczynił on dziś tak wielkie rzeczy. W taki sposób wojsko ocaliło Jonatana od kary śmierci. Saul zaś przestał ścigać Filistynów i ci powrócili do swoich miejscowości. Odkąd Saul został królem, walczył ze wszystkimi wrogami Izraela, Moabitami, Ammonitami, Edomitami, Królestwem Soby i Filistynami. Odnosił zwycięstwo w każdej wyprawie. Pewnego razu okazał całe swoje męstwo, pokonując Amalekitów i wybawiając Izraela od tych, którzy go łupili. Saul miał trzech synów: Jonatana, Jerzwiego i Malkiszuę oraz dwie córki, pierworodną Merab i młodszą Mikal. Żoną Saula była Achinoam, córka Achimaasa. Wodzem jego wojska był Abner, syn Nera, wuja Saula. Kisz, ojciec Saula, i Ner, ojciec Abnera, byli synami Abiela. Przez cały czas rządów Saula trwała zacięta wojna z Filistynami. Dlatego też, kiedy Saul zobaczył jakiegoś rosłego i dzielnego mężczyznę, natychmiast wcielał go do swojej armii. Moi drodzy, wiele tematów jest tutaj w tym dosyć długim rozdziale. Znowu właśnie o takiej trochę no, niewierności Saula, o tego jakichś takich dziwnych przysięgach, które potem w dziwny sposób mają być egzekwowane. Na szczęście uratowali tego jego syna, przynajmniej tutaj. Ale kochani, jedna taka rzecz, myślę, bardzo ważna, pokazująca pewną prawdę duchową. Zobaczcie, jest ten moment, kiedy Saul składa tą taką dziwną przysięgę o tym, że nie wolno im jeść, nie? To się oczywiście wzięło z jakiejś takiej pychy, on po prostu chce, żeby oni walczyli, żeby ich jedzenie nie rozleniwiło, tak można by to powiedzieć, bo chce jakby jednego dnia po prostu zakończyć jakby wszystkie konflikty wojenne, tak? Zakończyć, w sensie no, powybijać tych wszystkich swoich wrogów. I zobaczcie, okazuje się, że za długo oni trzymani w tym głodzie, potem się rzucają na to mięso, tak? Tam jedzą aż z krwią. Kochani, to działa na bardzo wielu płaszczyznach w nas. Na takich bardzo, że tak powiem, prozaicznych. No na przykład, jeżeli ktoś z was kiedyś był na diecie, to doskonale wiecie, że jeżeli jecie za mało, czyli sobie myślicie, dobra, to dzisiaj zjem po prostu tylko raz, nie wiem, przyjmę tylko 500 kalorii, to kochani, to się nie skończy tym, że będziecie chudnąć. To się skończy tym, że po prostu po jednym, czy dwóch, czy daj Boże, trzech dniach, tak, takiego wysiłku, po prostu się rzucicie na jedzenie jak opętani i się najecie 14 razy więcej, niż byście zjedli, gdybyście jedli jakąś rozsądną ilość pożywienia. I kochani, tak samo to działa w sferze ducha, że kiedy sobie stawiamy za duże wymagania, takie, które nie są wcale potrzebne, jakby za bardzo, nie wiem, idziemy w jakąś ascezę, albo za dużo chcemy się modlić, mimo że nie jesteśmy jeszcze gotowi, jakby zbyt wysoką poprzeczkę sobie wkładamy, to zazwyczaj potem po prostu kończymy znacznie niżej, poniżej wszelkich oczekiwań. Kochani, to właśnie o to chodzi, dlatego szatan nam bardzo często jakby kusi nas zbyt wysoką poprzeczką. Nam się wydaje, że to jest coś nawet od Pana Boga, no bo przecież Pan Bóg chce, żebyśmy radykalnie poszli, albo nie wiem, jakaś taka nasza ambicja, że przecież mogę dużo. Nie. Kochani, trzeba, jak to mówi stare przysłowie, mierzyć siły na zamiary, czy też odwrotnie, zamiary na siły tak naprawdę. Czyli wiedzieć, ile jesteśmy w stanie na ten moment. Co nam będzie, że tak powiem, trudne, ale możliwe, a co będzie trudne, a już niemożliwe. Dlatego, że kochani, jeżeli za dużo sobie postawimy, to po prostu skończymy zazwyczaj znacznie gorzej, niż zaczęliśmy. Z tego rozdziału ta, myślę, bardzo piękna prawda płynie.